Słuchacie Państwo podcastu Chodzi o Miasto, a prowadzi go będzie Ania Konopacka.
Słyszeliście tę niezłą polszczyznę? Dzisiaj będziemy mówić o nauce języków obcych, dlatego właśnie zapowiedział mnie Ricardo, który parę lat temu zaczął uczyć się polskiego. Wrzesień jednoznacznie kojarzy nam się ze szkołą, z nauką i podążając za rokiem szkolnym również i szkoły języków obcych szykują się do startu. To teraz właśnie jest ten moment, kiedy możemy poszukać dla siebie jakiegoś kursu. Po co się uczyć? Przede wszystkim nauka języka ułatwia podróżowanie, zawieranie nowych znajomości. Poza tym ćwiczy pamięć, opóźnia rozwój demencji, wzmacnia strukturę mózgu, a niektóre badania mówią też, że ma pozytywny wpływ na zdolność do podejmowania decyzji. Znajomość języków obcych zwiększa też szanse na zatrudnienie i na wyższą wypłatę. Więcej o tych i jeszcze innych korzyściach można posłuchać w podcaście Freakonomics w odcinku 158. Bardzo serdecznie polecam. Żeby dobrze zacząć, trzeba sobie troszkę odświeżyć, co to znaczy dokładnie uczyć się i jak się to robi. Nie ma lepszego pod tym względem adresu niż Zwycięstwa 11 w Gliwicach. To jest szkoła francuskiego Francofolii. Pani Lena Kozi-Wawrzynek, którą na łamach Chodzi o Miasto już kiedyś słyszeliśmy, właścicielka, lektorka francuskiego, ale też nauczycielka uczenia się, da nam kilka podpowiedzi.
Dzisiaj mamy porozmawiać na temat sposobów, może troszeczkę takich niestandardowych na to, jak uczyć się języka obcego. Wydaje mi się, że pewnie troszeczkę inaczej się do tego podchodzi, kiedy się zaczyna poznawać język od zera, a troszeczkę inaczej inne metody się wprowadza, jak się już jest prosem. Czy to prawda?
Ja bym na to pytanie odpowiedziała trochę inaczej. To znaczy nie zależy to chyba od momentu, w którym my jesteśmy, jeśli chodzi o poziom języka, ale chyba od momentu życiowego. Zdecydowanie inaczej się uczy młodzież szkolna, inaczej się uczą studenci, a inaczej się uczą pracujący dorośli. I też wydaje mi się, że inaczej się uczymy języka, a inaczej się uczymy jakichś umiejętności zamkniętych, powiedzmy, typu, nie wiem, księgowość albo BHP. W pewnym momencie możemy coś zamknąć, a języka się nie zamyka. Język to jest żywy organizm.
Co w takich układach mówi Pani, radzi Pani osobom, które zaczynają swoją przygodę z francuskim na pierwszych zajęciach?
Myślę, że przede wszystkim, jak się zaczyna uczyć każdego języka, to trochę trzeba odczarować swoje wyobrażenia o własnych możliwościach. A te wyobrażenia najczęściej wychodzą z tego, że wszyscy mówimy świetnie po angielsku. I mamy takie poczucie, że w związku z tym musimy się szybko nauczyć innego języka. Zapominając najczęściej, że wszyscy ten angielski tłuczemy od lat 15 albo 17 i uczyliśmy się go w przedszkolu, szkole, na zajęciach indywidualnych, na zajęciach grupowych, dodatkowych, na czterech obozach, plus na Erasmusie i angielski jest wszechobecny, więc myślę, że pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, zaczynając uczyć się języka, to angielski wpakować do oddzielnej szufladki i nie porównywać się z nim. Po drugie, jeżeli się uczymy już jako ludzie dorośli, to trzeba sobie też urealnić ilość czasu, którą mamy. To znaczy, jeżeli pracuję, zakładając, że ktoś ma ogólnie tryb pracy na zasadzie, wychodzę na 8 godzin, muszę tam dojechać, muszę zrobić zakupy, muszę się zająć rodziną, pozmywać, posprzątać, pójść na fitness, cokolwiek, to de facto czasu na naukę nie mam tak dużo. I tutaj się zaczynają schody, dlatego że sposoby, które nam się daje najczęściej uczenia języka, nam się daje w dzieciństwie czy w tym wieku licealnym, one są bardzo mało efektywne i zabierają dużo czasu. A my tego czasu nie mamy jako dorośli. Myślę, że to jest taki moment, żeby sobie zdać sprawę z tego, że warto pozmieniać wiele swoich przyzwyczajeń. Jak zaczynam pracę z dorosłymi, to okazuje się, że każdy ma swoje metody i bardzo chcemy w tych metodach zostać. Na pewno mało wydajne są listy słownictwa. Bardzo mało wydajne jest przepisywanie, bo zapamiętujemy wtedy nie treść, której się uczymy, tylko lokalizację. Bardzo często mamy takie... Pani też na pewno ma coś takiego, że mówi Pani w obcym języku i chce Pani użyć słowa i nie może Pani sobie go przypomnieć, ale wie Pani, w którym miejscu zeszytu jest napisane, że jest w lewym górnym rogu, na zielono, obok jest kwiatek, bo Pani się nudziła, Pani sobie ten kwiatek narysowała, a pod spodem jest cała lista. Wszyscy to mamy. No i to jest efekt tego, że się uczymy przepisując, odtwarzając. O, jeszcze mi przyszło do głowy uczenie się dużo. wydaje mi się, że dorośli, kiedy już mają świadomość tego, jak mało mają czasu, chcą się tak nachapać. Problem jest tylko taki, że nasz mózg ma jednorazowo ograniczoną pojemność. Różne studia mówią różne rzeczy, że 40 słów dziennie, bla, bla, bla. To zależy od człowieka. Natomiast mamy tą pojemność ograniczoną. I teraz trzeba przejść na tryb oszczędzania. Mało, a rytmicznie, a regularnie. Nie, może nie codziennie, bo ideałem jest 15 minut dziennie, codziennie, tylko potem jak ktoś te 15 minut obejdzie, to jest psychoza, że dzisiaj nie uczyłem się 15 minut, już jest katastrofa. Chodzi o to, żeby się uczyć mało, a regularnie i w różnych kontekstach. I to ludziom dorosłym pracującym może dać lepsze wyniki niż próbowanie zaplanowania godziny, kiedy będę siedzieć i się uczyć. Zresztą godzina to jest za długo.
A co są te różne konteksty?
Różne konteksty są różne miejsca, w których języka się można uczyć. To znaczy wziąć ze sobą jakieś notatki do autobusu, albo włączyć sobie audiobooka w drodze do pracy, albo gotując włączyć sobie jakiś podcast. Żeby to uczenie się nie było wielkim przedsięwzięciem. To znaczy ja teraz muszę wygospodarować godzinę, siadam przy biurku, biorę książki, biorę zeszyty i się uczę. Taka zmiana kontekstów potem ułatwia odpamiętywanie tych rzeczy. Bo gdy rozmawiamy w jakimś języku, rozmawiamy w obcym języku, to najczęściej jest to przy okazji. Jest to szybko, jest to gdzieś w przelocie. Uczenie się w przelocie już nas do tej sytuacji przygotowuje.
Załóżmy, że już troszeczkę więcej wiemy, jesteśmy w stanie zbudować jakieś bardzo podstawowe zdania, rozumiemy pierwsze słowa.
Bardzo podstawowe zdanie jesteśmy w stanie od razu budować. Bo to przekonanie, że żeby mówić w jakimś języku, musimy być przygotowani, to jest przekonanie staroszkolne. Tak w latach 70. uczono, że trzeba było znać książkę na pamięć, żeby można było się odezwać. Jak mój brat opowiadał o swojej nauce rosyjskiego, to właśnie tak to wyglądało. To nie jest prawda. To znaczy, musimy sobie zadać podstawowe pytanie, co jest dla nas w języku obcym najważniejsze. Czy to, żebym mówił wspaniale, czy to, żebym mówił? Czy to, żeby nabić punkty na teście, czy to, żebym mógł się porozumieć? Jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, że lądujemy, powiedzmy sobie, nie wiem, w Bombaju i muszę zamówić taksówkę, to naprawdę, naprawdę ja po prostu muszę cokolwiek powiedzieć. I to cokolwiek możemy trenować my, ucząc się już od pierwszych zajęć. Już od początku. Także to przekonanie, że my musimy mieć pewną bazę zbudowaną, żeby się komunikować, ono nas spowalnia, ono nas blokuje. Nie musimy.
A jak walczyć z tym, wydaje mi się, wszechobecnym perfekcjonizmem? Bo mamy chyba w stosunku do nauki języka często właśnie ten perfekcjonizm gdzieś wyłazi, prawda?
Przede wszystkim wyłazi z nas lęk przed błędem. I to jest, myślę, że problem całej naszej kultury i tej propagandy sukcesu, że musimy wszystko robić dobrze. No tu jest pytanie, co znaczy dobrze? Co znaczy mówić dobrze? Czy tutaj oddamy mierzenie dobrze mojemu poziomowi swobody? Czy oddamy to przetestowaniu przez jakąś jednostkę po prostu? A po drugie, żeby zdefiniować, co mi daje to mówienie dobrze? I po trzecie, dlaczego ja się boję popełnić błąd? Bo to jest największy problem. Największym, z mojej perspektywy, osoby uczącej, problemem jest lęk przed mówieniem. A mówienie nie jest dlatego, że my nie mamy czegoś do powiedzenia, czy wszyscy jesteśmy nieśmiali, tylko po prostu jest lęk przed popełnieniem błędu. I wydaje mi się, że tutaj pomaga po prostu świadomość, dlaczego ja się boję tego błędu, co się stanie, kiedy ja ten błąd popełnię. Myślę, że tam jest strach przed byciem ocenionym trochę przez nauczyciela. Taki strach, który wszyscy gdzieś tam mamy. Nie umiesz, nie przygotowałeś się, nie zadbałeś, nie chciałeś. To nie jest prawda. Trzeba sobie zadać pytanie, co jeżeli ten błąd popełnię? Co się najgorszego może stać? Czy rzeczywiście ten ktoś mnie oceni? Bo jestem święcie przekonana, że większość obcokrajowców bardzo się po prostu cieszy, kiedy słyszą, że ktoś mówi w ich języku i próbuje się skomunikować. No jeżeli się nie cieszą i prychają, to po prostu są chamami. No i co mogę więcej powiedzieć? No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś mówi do mnie po polsku, mówi kalecząc, ja go wyśmiewam, wytykam go palcem albo nie daj Boże, zaczynam go od razu poprawić. No przecież to jest niekulturalne. Więc jeżeli trafimy taką osobę, no to jest peszek, ale tak naprawdę no brawo ja, że w ogóle się komunikuję w języku obcym, w obcym języku, tak, człowieka, który przede mną stoi. I tyle. Najgorsze, co może mi się stać, to bycie ocenionym przez niekulturalną osobę. Tylko dojście do tego, to jest przełamanie wielu traum, samooceny, dojście do tego, że nic mi się nie stanie. To nie jest, to wbrew pozorom, to nie jest łatwa praca.
Zatrzymajmy się tu na chwilę. Jak w wielu innych sprawach, na przykład w sporcie czy w wypowiadaniu się publicznie, największą rolę gra nasza głowa. Boimy się, że zostaniemy wyśmiani, niezrozumiani, czy że po prostu będziemy brzmieć głupio, kiedy odezwiemy się do obcokrajowca w jego własnym języku. A słyszeliście obcokrajowców mówiących po polsku? To posłuchajcie i sami się przekonajcie, co czujecie.
Mam na imię Tamer Rishmawi. Jestem z Betlejem, z Palestyny. Akurat za miesiąc będę już 10 lat w Polsce.
I od tych 10 lat uczysz się polskiego, czy zacząłeś już wcześniej?
Właśnie się nauczyłem tak mieszkając tutaj. Nie nauczyłem się wcześniej, a też przy 10 lat temu też nie było dużo kursów jakby języka dla obcokrajowców, więc trochę poradziłem sobie z testem, z książkami, trochę z żoną, z praca, więc tak naprawdę nigdy nie miałem okazji, to trochę żałuję teraz, dlatego nie znam struktura gramatyczna języka polskiego, bo nigdy się nie nauczyłem podstawowa rzeczy.
A było ciężko?
Było, jest i wiem, że do końca jeszcze będzie, bo jednak to jest bardzo trudny język i gramatyczny, i w mównie, i w pismie, więc jest ciężko cały czas.
Masz dwójkę dzieci, w jakim wieku są?
Milan ma 6 lat, a za tydzień będzie 7, a Madzia ma 4.
Czy Milan czasami cię poprawia, kiedy mówisz po polsku?
Już zaczął niestety.
Ja jestem z Portugalii, nazywam się Ricardo Baeza i mieszkam w Polsce prawie 10 lat.
Dlaczego przyjechałeś do Polski i kiedy przyjechałeś po raz pierwszy?
To długa historia, ale krótko, przyjechałem na stałe do Polski rok 2010 roku. Dlaczego? Praca. Po prostu. A wcześniej jeszcze byłem tutaj rok 2004 i robiłem Erasmus. Też w Gliwice. Wszystko po prostu działało w Gliwice.
Jak wyglądała twoja nauka języka polskiego?
Okej, zaczynam uczyć się język polski w Portugalii. Prawie rok, ale kilka godzin na tydzień. No to tak nie za bardzo zostało, mogę tak powiedzieć, moją głową, ten polski. A potem wszystko zaczynało wychodzić lepiej na temat język polski, jak zaczynałem tutaj pracować i był mi bardzo potrzebny. I oczywiście albo korzystam i idzie do przodu, albo nie daje rady. No to i wracę do Portugalii, no to powiedziałem, że nie, to muszę to zrobić i tak wyszło.
Jak się dogadywałeś w pracy na samym początku?
Wiesz co, korzystałem taki małą karteczkę i tam pisałem kilka rzeczy bardzo techniczne i dużo kosztowałem moje ręce i to bardzo pomagało. Ludzie też po prostu, jak ja zaczynałem trochę spróbować, no to ludzie też mi pomagali. No to potem wszystko tak po kolei tak zaczynało być lepiej. Ludzie też zaczynali też rozumieć, co ja spróbuję powiedzieć. No i tak wyszło, tak powiedzieć.
No. No, wiem też, że umiesz bardzo wiele takich słów zupełnie nieprzeciętnych, na przykład wszystkie słowa związane z remontem. Jak się dogadywałeś w ogóle, jak robiłeś remont mieszkania?
No, wiesz co, musiałem, bo tyle rzeczy musiałem kupić, musiałem szukać i załatwić, że po prostu przez zakupy, z internetem, że sklepu i tak dalej, tak zaczynam złapać tej słowo, że jakoś dałem radę i mogę powiedzieć, że skończyłem remont i fajne mieszkanie mam.
No dobrze, to prawda, oni wszyscy mieszkają w Polsce na co dzień, więc pewnie jest im trochę łatwiej. Ale posłuchajcie jeszcze Roberta, Austriaka, który w naszym kraju spędza zaledwie kilka dni w roku.
Nie, niedobrze. Niedobrze mówi po polsku. Trochę.
A dlaczego mówisz po polsku?
Dlaczego? Moja żona jest Polaka? Polka?
Ile lat jesteście po ślubie?
2 lata.
Czy polski jest trudny?
Ja, bardzo trudny. Mówi po polsku jest bardzo trudny. Tak.
A rozumiesz już, jak ktoś mówi przy tobie po polsku?
Rozumiem trochę, ale nie wszystko.
Niesamowici, prawda? Kiedy ich słucham, czuję przede wszystkim podziw dla ich pracy i chęci. A wy? Czy już choć trochę przekonaliście się, że warto się przełamać?
A jakie rady, jak się uczyć w domu, daje pani swoim uczniom?
Przede wszystkim się uczyć. Wydaje mi się, że w ogóle nauka języka to jest takie bycie w szczerości przed sobą. Bo często mówimy, ja też. Ja się zaraz na 3 lata zaczynam uczyć nowego języka, żeby sobie przypomnieć, jak to było po tej drugiej stronie na początku. Więc ja naprawdę wiem, jak to jest mówić sobie, że przecież się uczyłem, a tak naprawdę to się nie uczyłem, tylko sprawdzałem Facebooka. Żeby nie uczyć się tylko przed zajęciami. Uczyć się nie na hura, tylko uczyć się trochę w małych porcjach, w miarę regularnie. Druga rzecz to jest to, żeby uczyć się tego, co mi się podoba. Czyli jeżeli mam jakieś słownictwo do opanowania, to żeby zacząć od rzeczy, które są dla mnie łatwe. Jak rozwijam rzeczy, w których jestem dobry, to zazwyczaj efekty są o wiele lepsze niż jak piłuję te rzeczy, w których jestem słaby. Więc tutaj też wiąże się to ze zgodą na to, że czegoś nie będę umiał super. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby się napracować, tylko chodzi o to, żeby mówić. Zacznijmy od tego, co daje nam przyjemność, co idzie nam szybko. Te trudniejsze rzeczy dla nas, no bo każdy ma trudność gdzie indziej. Te rzeczy, które wymagają więcej czasu, zostawmy sobie na jakiś przyjemniejszy czas. Siądźmy z kawką, z czekoladą. Pochwalmy się za to, co 2 słowa. Więc to jest to, tak. Więc zacząć od tego, co sprawia mi przyjemność.
A jak się uczyć?
Ja myślę, że tak naprawdę języka się trzeba uczyć powoli. Języka trzeba używać. W języku się trzeba rozsmakować. Gdyby pani zapytała mnie, jak się uczyć, nie wiem, jeździć na nartach, to bym powiedziała szybko. I żeby po prostu iść i jechać. No w języku też najlepiej, bo od razu iść i mówić, no to jest trudne, jak się nie jest w kraju, w którym dany język jest językiem oficjalnym. Ale jak się uczyć? Szczerze mówiąc, czy brać książkę, czy słuchać telewizji, nie wiem, czy radia. Tu tak naprawdę chyba nie ma dużego znaczenia, jak się uczyć. Większe znaczenie, czyli uczyć, co ja rozumiem pod pojęciem uczyć się, zapamiętywać, nie? Przyjmować wiedzę. Bo dużo ważniejsze w przypadku języka jest to, żeby tę wiedzę odtworzyć. Powiem szczerze, że jakby mając kontakt z ludźmi z wielu narodowości, my, Polacy, zapamiętujemy wspaniale, błyskawicznie. I sposobów zapamiętywania mamy dziesiątki tysięcy i robimy to naprawdę szybko i sprawnie. U nas większy problem jest z tym, żeby to odpamiętać, czyli żeby tą wiedzę wydobyć. To, co nam umożliwi, to jest wykorzystywanie tej wiedzy w jak największej ilości kontekstów. I tutaj znowu wychodzi naprzeciw przełamanie się. Uczenie się jest sprawą drugorzędną. Sprawą pierwszorzędną jest to, jak to wydobyć, jak to powtórzyć. Żebyśmy mogli użyć tego, czego się nauczyliśmy, do tego potrzebujemy treningu. A język trenujemy używając go. Więc w tym momencie najlepiej siebie wprowadzić w interakcję. Albo poszukać szkoły, w której zajęcia są prowadzone w danym języku, bez użycia polskiego. Albo znaleźć sobie jakąś wymianę. Albo znaleźć sobie pen frienda. Myślę, że to jest tak, że jak uczymy się, to trzeba sobie na początku zdać sprawę z tego, czego ja się tak naprawdę uczę. Bo wydaje mi się, że łatwo o frustrację. To znaczy, kiedy się uczymy, na przykład zakładamy, że oglądamy serial, co jest super. Ale oglądając serial ze słownictwem na przykład na poziomie, powiedzmy, średnio zaawansowanym, czy trochę taki upper intermediate, jak to mówimy, to powiedzmy sobie szczerze, ja z tego słownictwa serialowego nie jestem w stanie za bardzo skorzystać. I teraz jeżeli ktoś ogląda serial z taką myślą, że on musi wszystko zrozumieć i on musi wszystko zapamiętać, to dzień dobry, frustracjo. Muszę dobrać to, jak się uczę, do tego, co chcę osiągnąć. Czyli jeżeli chcę nauczyć się intonacji, jeżeli chcę nauczyć się tempa języka, jeżeli chcę trochę podszkolić akcent, jeżeli chcę zobaczyć, jak ludzie gestykulują, bo to jest też ważna część gestykulacji w danym języku, to idę w serial. Jeżeli chcę wyłapać jakieś szczegółowe, jakieś słownictwo, to będę słuchać podcastów tematycznych. Jeżeli chcę nauczyć się ortografii, jeżeli chcę nauczyć się kompozycji tekstu, to będę czytać. Jeżeli chcę pisać, to muszę pisać. I jeżeli chcę mówić, to muszę mówić. To jest bardzo ważne i zapominamy o tym, że słuchając, ja nie nauczę się mówić. Ja zapamiętam słownictwo, ja trochę utrwalę, ale to nie sprawi, że ja nagle spotkam Francuza i zacznę się komunikować po francusku. Czyli bierne umiejętności ćwiczę słuchając i czytając, ale czynne muszę pisać i muszę mówić. To jest chyba coś, co mamy mało kiedy możliwość ćwiczyć, jeżeli uczymy się sami.
No właśnie, jak mówić, kiedy jesteśmy sami, kiedy się sami uczymy?
No Bogu dzięki, mamy teraz wszyscy dyktafony w komórkach i to jest najprostszy sposób, po prostu się nagrać. Uczenie się języka to jest ogromna praca nad sobą i nie chodzi o pracę z własną pamięcią, bo dorośli mają naprawdę ogromne możliwości intelektualne. Nam się wydaje, że o, jak byłem w liceum albo na studiach, to ja się uczyłem i zapamiętywałem. To jest nieprawda. Po prostu jak się jest młodym, to jedyne co mamy do roboty to jest uczyć się, na studiach jeszcze trochę poimprezować. Ale tak naprawdę to my mamy masę godzin spędzonych nad nauką, tak? Więc jakby to jest kwestia ilości czasu i wtłoczenia sobie. A jako dorośli my tego czasu nie mamy, więc nie możemy lecieć na efekcie tłoka. Musimy po prostu uczyć się efektywnie, ale dorośli mają tu bardzo dużą wiedzę ogólną. Najczęściej znają już jakiś język, a znając dwa języki, czyli polski plus jakiś, najczęściej to jest angielski, który jest pełen zapożyczeń z innych kultur, możemy się łatwiej nauczyć innych. My się też znamy swoje słabe i mocne strony, więc wiemy, co nam służy, wiemy, co nam nie służy. Więc dorośli się uczą dużo szybciej tego języka. Ale i tak kosztuje nas to dużo pracy, kosztuje nas to konfrontacji ze strachem przed popełnieniem błędu i pracę z tym, konfrontacji z porównywaniem się z innymi.
No ale to wszystko brzmi w sumie trochę strasznie.
Nie, dlaczego strasznie? Nie zgodzę się z tym, że to brzmi strasznie. Myślę, że to brzmi bardziej świadomie. Coś, co brzmi strasznie, to jest może ta konfrontacja ze swoimi lękami. Z tym, że muszę się zmierzyć, z tym, że mogę zrobić błąd i z tym, że ten błąd ktoś usłyszy. Ale najczęściej nic się wtedy nie dzieje. Ja bardzo lubię pracować z błędem, dlatego że on mi pokazuje, co jest do powtórki, co jest do przećwiczenia, co mogę inaczej wytłumaczyć ja jako lektor. I to są dla mnie drogowskazy po prostu. To dojście do tego etapu może się wydawać straszne, ale myślę też, że jak się ma takiego towarzysza dobrego w postaci lektora, dobrych ludzi w grupie, którzy wszyscy są zmotywowani i tak naprawdę sobie pomagają, to ten strach się łatwo przeskakuje. Poza tym, jak się go już przeskoczy, to jest taka frajda z mówienia w tym obcym języku. Ogromna i to jest taka automotywacja. I się chce więcej i więcej i więcej. I nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że wow, uczę się półtora miesiąca i umiem powiedzieć 6 zdań. Super! No bo to jest super, no. To jest ogromna frajda. Ogromna, ogromna, ogromna.
A co powiecie na jeszcze więcej frajdy? Poznajcie pewne nietypowe małżeństwo.
Ja się nazywam Oniku, jestem z Węgier, jestem 100% Węgierką, ale mieszkam od 10 lat tutaj w Polsce i od 8 lat na Śląsku.
Kiedy zaczęłaś się uczyć polskiego?
Zaczęłam się uczyć na uczelni. Jak byłam na uniwersytecie, chodziłam na kierunek anglistyczny i później wybrałam też polski jako drugi język obcy, więc ukończyłam polonistykę na Węgrzech. I później się wyprowadziłam do Polski, żeby dalej szlifować i rozszerzać swoją wiedzę.
O ile dobrze mi wiadomo, to angielski, węgierski i polski to nie są jedyne języki, którymi władasz.
To prawda, to już mogę powiedzieć po tylu latach, że jestem poliglotką. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Znam też hiszpański na dosyć wysokim poziomie i dzięki temu, że mam męża Brazylijczyka, też sporo umiem już powiedzieć po portugalsku i porozumiewam się bez problemu w tych dwóch dodatkowych językach. Miałam jeszcze kilka takich krótszych przygód z innymi językami, jak na przykład z francuskim. Uczyłam się przez 8 miesięcy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Też uczyłam się z czystego zainteresowania języka esperanto i od czasu do czasu do tego języka wracam jeszcze, ale tylko dla przyjemności.
A dlaczego akurat język polski wybrałeś jako ten drugi?
Chciałam się uczyć czegoś egzotycznego. Czegoś, co naprawdę jest wyjątkowy pod tym względem, że jest to język średnio popularny wśród Węgrów. Natomiast wśród poliglotów powiedziałabym, że polski jest bardzo popularny, często wybierany jako język taki rzadszy, egzotyczny, uważany ogólnie za trudny język, także stawia to niezłe wyzwanie przed ludźmi. I właściwie chciałam się uczyć polskiego ze względu na to, że jest to trudny i taki rzadki, ale z drugiej strony też dlatego, że kompletnie nic nie wiedziałam o Polsce i o języku polskim, zanim zaczęłam studia polonistyczne i czułam, że jakby otwierają się przede mną takie drzwi na nowy świat. To mnie bardzo zaciekawiło.
A gdzie w takich układach poznałaś swojego męża?
Ja poznałam swojego męża, jak już mieszkałam tutaj na Śląsku od roku. Pracowałam, uczyłam się hiszpańskiego, szukałam do nauki partnera, z którym mogłabym rozmawiać regularnie w tym języku, żeby jeszcze więcej ćwiczyć. I po prostu trafiliśmy na siebie, bo on w międzyczasie już uczył się węgierskiego.
W takich układach porozmawiajmy chwilę z mężem. Czy mógłbyś nam się przedstawić?
Ja mam na imię Marlon, Marlon Couto Ribeiro. I pochodzę z Brazylii, z północy Brazylii i mieszkam tu na Śląsku cały czas w Gliwicach już od 9 lat. Poznałem Polaków na uczelni, chodziliśmy razem przez pół roku na wykłady, uczęszczaliśmy do wykładów, nie, tłumaczenia i słyszałem język polski, bo pracowaliśmy podczas tych wykładów nad tłumaczeniami, tłumaczyliśmy teksty i siedzieli zawsze razem i po polsku rozmawiali, bo trzeba było podyskutować, jak tłumaczyć te teksty, nie? Z kolegą. Ja po portugalsku dyskutowałem, oni po polsku i słyszałem ten język, bardzo mnie zaciekawił. Pewnego dnia trafiłem na podręcznik, kupiłem ten podręcznik, zacząłem się uczyć na własną rękę, w Brazylii jeszcze. W wolnych chwilach, więc dla odprężenia, dla przyjemności, nie? Po studiach, po pracy, bo wtedy pracowałem, to uczyłem się polskiego, nie? Szalony sposób na spędzenie wolnego czasu, nie?
Postanowiłeś z Brazylii po prostu któregoś dnia się przeprowadzić?
Dokładnie tak. Pewnego dnia wpadłem na ten pomysł. Mniej więcej 2 lata po rozpoczęciu nauki. To nie był plan, ja nie planowałem tego wcześniej. Nawet moja rodzina była zaskoczona, bo uczyłem się wtedy innych języków, na przykład niemieckiego, japońskiego. I zawsze myśleli, że ja się wyprowadzę z Brazylii, ale do tych krajów, nie do Polski, bo nawet nie wiedzieli, że polskiego się uczy, bo ja nie mówiłem i oni też nie pytali, nie? Więc to była taka, powiedzmy, tajemnica i byli w szoku, nie? Jak się postanowiłem tu do Polski przeprowadzić się. I do Gliwic właśnie akurat przyleciałem, bo mam tu bardzo dobrego przyjaciela, on jest jakby moim ojcem tu w Polsce, w Gliwicach, pan Stanisław Mandrak. On też posłucha tej audycji na pewno. I poprzez język esperanto trafiłem do Gliwic, bo my znamy język esperanto. I to do Gliwic właśnie trafiłem poprzez język esperanto, bo pan Manrak odpisał mi na wiadomość, którą wysłałem jemu i wysłałem też innym ludziom tu w Polsce. W ramach partnerstwa jakby między esperantystami to chciałem znaleźć miasto, w którym jakiś kolega, który zna esperanto, mógłby mi pomagać, nie? Bo wtedy słabo znałem polski i nigdy nie był poza Brazylią. I w takim układzie moja rodzina była bardzo spokojna, że miała jakby rodzinę w Polsce od razu, nie?
Od dawna chodziło mi po głowie pewne pytanie. Marlon wydaje się jedną z tych osób, które mogą znać odpowiedź. Czy są takie myśli, których nie można wyrazić w żadnym języku?
Ja bym powiedział, że są pojęcia albo myśli, które nie da się w taki bardzo prosty, krótki sposób wyrazić w każdym języku. Są słowa albo pojęcia, które wyrażamy za pomocą jednego słowa, dwóch słów w danym języku i w drugim języku trzeba naprawdę używać 5-10 słów czasami, żeby to wyrazić, bo trzeba to dookoła wytłumaczyć. Dam przykład. Polski ma pojęcie ma słowo kombinować. Portugalski, po portugalsku też mamy coś takiego, to nie jest coś, co by tylko Polacy znali. My też wiemy, co to jest kombinować, kombinowanie, kombinator. Tylko że są języki, tak jak japoński, na które trzeba to tłumaczyć i wyrazić za pomocą kilka słów. Nie da się tak prosto mówić, on coś wykombinował. Takie krótkie zdanie, on coś wykombinował, to w innych językach to będzie dłużej, bo trzeba dodawać słowa do koła, żeby to wszystko tłumaczyć, bo to jest to, co właśnie wymieniłem wcześniej. To jest pojęcie, które rozumiecie i którego nie ma w innych językach na przykład. Nie? Dam tu kolejny przykład. W języku portugalskim mamy słowo kafune. Jak na polski tłumaczę to pojęcie, to co to jest jakby pieszczotki tutaj na głowie po włosach, nie? To jest pogłaskanie po włosach, no w tak przyjemny sposób i nie mam tylko jakby jednego słowa na to, nie? Więc jak mówię w zdaniu, że ktoś zrobił to, że robi komuś to, żeby na przykład robię to synu, żeby usypiał, to nie da się tylko używać słowa kafune, nie? Mogę teraz nagle mówić, tak? Słuchacie, rozumieją, co chodzi z tym kafune, ale to nie jest już po polsku, nie? Więc jest kilka takich przykładów, różne języki tak mają. Czasami nie da się tej samej struktury tłumaczyć na inny język. Na przykład polski ma coś takiego jako podoba mi się, podoba ci się, podoba nam się. I po portugalsku tak się nie mówi, w Brazylii przynajmniej zawsze trzeba mówić, że ja lubię, ty lubię, ja nagle jestem osobą, która sprawia, robi tą czynność, ja lubię. Ty lubisz, a jak mówisz podoba mi się, albo podoba ci się, nic nie robimy w tym zdaniu. Coś robi się na nas, nie? Podoba mi się. Więc jestem w biernej sytuacji w tym zdaniu, a po portugalsku tak nie będzie, więc to jest coś, czego się nie tłumaczę dokładnie, nie? To nie jest tłumaczenie lustrzane i to bardzo często się zdarza w języku i z tym akurat mają wiele problemów uczniowie.
Marlona i jego rad o tym, jak się uczyć, możecie posłuchać na YouTube'owym kanale Sekrety Poliglotów. A jakie Wy stosujecie metody uczenia się języka? I czy według Was nauka kolejnego języka przychodzi łatwiej? Napiszcie proszę w komentarzu na Facebooku. Czekam też na prywatne wiadomości lub maile na kontakt@miastobrzmienie.pl. Dajcie też znać, czy zdecydowaliście się na podjęcie wyzwania. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w następnym tygodniu.